Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela to dzień, który zachęca nas do zatrzymania i odpoczynku. To czas, kiedy możemy na nowo zorientować swoje życie na tym, co powinno być najważniejsze. W Kościele przeżywamy szóstą niedzielę zwykłą. Posłuchajmy Ewangelii i komentarza do niej, który przygotował diakon Maciej Radziszewski z parafii pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam: każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Usłyszeliśmy fragment kazania na górze. To seria nauk Jezusa, które ewangelista święty Mateusz relacjonuje aż przez trzy rozdziały Ewangelii. W pierwszych słowach tego fragmentu Jezus mówi: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Prawo i prorocy. Tak określano Pismo Święte Starego Testamentu. Jezus nie przyszedł znieść czy zanegować Stary Testament, ale go wypełnić. Wypełnienie to następuje w dwóch znaczeniach. Wypełnić to znaczy w pierwszej kolejności urzeczywistnić zapowiedzi Starego Testamentu. Hebrajskie pisma dają nam nadzieję, której spełnienie to życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus wydobywa prawdziwe znaczenie prawa mojżeszowego i wypełnia prorockie zapowiedzi mesjańskie. W Ewangeliach często słyszymy słowa, że Jezus coś zrobił, żeby wypełniło się pismo. Drugi sens wypełnienia jest taki, że Jezus jest człowiekiem bezgrzesznym. Doskonale realizuje wolę Ojca, wypełnia prawo mojżeszowe na głębszym poziomie, takim, jaki nie potrafili uchwycić faryzeusze i uczeni w piśmie. Nauczyciele żydowscy, żeby przypadkiem nie łamać skomplikowanych przykazań starotestamentalnych, nadbudowali je dodatkowymi przepisami, sądząc, że to ich uchroni od grzechu. Ale Jezus widzi dalej i głębiej, bo widzi nie tylko przepis prawa, ale jego istotę. Zamiar Ojca, z którego woli prawo zostało objawione. Co więcej, Jezus na nowo odczytuje i interpretuje to prawo. Stawia się w roli autorytetu, który to prawo ustanowił. Powtarza: słyszeliście, że powiedziano nie zabijaj? A ja wam mówię coś więcej. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja chcę od was czegoś więcej. Można powiedzieć, że Jezus, tak jak wspomnieni nauczyciele, nadbudowuje i rozszerza prawo. Ale nie robi tego, wprowadzając kolejnych szczegółowych przepisów, które są trudne albo wręcz niemożliwe do zrealizowania. Ale daje nam uniwersalną zasadę miłości i wrażliwości na drugiego człowieka. Jezus podaje przykłady i w tych przykładach wzywa do przyjęcia prawa za swoje, uwzględniając nie tylko dosłowne znaczenie, lecz także nasze motywacje, myśli i postawy. Stawia nam wyższe standardy niż te przyjęte przez uczonych w piśmie i faryzeuszy. Wydobywa prawdziwe znaczenie prawa. Nie wystarczy zewnętrzne posłuszeństwo prawu, ale prawo ma przenikać serce i prowadzić do życia według zamiarów Boga. Tylko zewnętrzne zachowanie prawa nie rodzi miłości. Trudno jest sobie wyobrazić małżeństwo, które zachowuje tylko 10 przykazań. Nie zabijają się nawzajem, nie kradną, nie okłamują się. A dalej to małżeństwo jest dalekie od ideału. Potrzeba nam serca wrażliwego i empatycznego, abyśmy naśladowali doskonałą Bożą miłość, która jest oparta na osobowej relacji.
Dzień dobry, czy to dobry dzień dla ciebie? Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy, dobra wola to dobra broń. To dobrze, co dzień dobrym przezwyciężać zło. Bóg jest dobry, on dobrze wie, jak wspierać ciebie, czynił to. Miło by było, byłoby super, man. Miłosierdzie tu potrzebne jest jak tlen.
Więc może dziś ktoś usłyszy twój głos. Wszystko w porządku, nie trzeba się bać. Kiedy skulony czeka na cios, ty podajesz rękę, pomagasz mu wstać.
Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro.
Czyjeś dobro.
Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią.
Właśnie tak.
Pokazuj serce,
pokaż serce.
Takie hasła nam narzuca świat. To bieg za niczym, pomyśl zanim zaczniesz gnać. To wyścig szczurów, jaki sens to ma? Wiele z niczy krzyczy, odejdzie z niczym w ciszy. Tego co się liczy nie policzysz niczym. Żal mi tych, co nie widzieli wokół siebie ludzi żadnych i chcieli być ważni, a byli ostatni. Patrz, bo najważniejsi to ci wszyscy ludzie wokół nas.
Gdzie jest skarb twój?
Tam będzie serce twoje.
Ludzie są głodni
życzliwych gestów.
To czyjeś dobro
może dać ci szczęście.
To najważniejsze.
Pokaż komuś swoje serce dziś.
Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni.
Uczniowie Jezusa są prześladowani także w XXI wieku. Na świecie są takie miejsca, gdzie wyznawcy Chrystusa ze względu na Ewangelię są szykanowani i zabijani. Istnieją organizacje, które pomagają prześladowanym chrześcijanom. Jedną z nich jest Open Doors. Zapraszam do wysłuchania rozmowy Dominiki Dębskiej z Agatą Papież, prelegentką Open Doors Polska.
W powszechnej świadomości katolików w Polsce wydaje się, że temat prześladowań chrześcijan to jest kwestia pierwszych wieków i męczeństwa pierwszych chrześcijan. Natomiast jakiś czas pojawiają się takie informacje, które mówią o tym, że współcześnie też mamy wielu męczenników za wiarę.
Zdecydowanie tak. Ja jestem prelegentką w organizacji Open Doors, która pomaga prześladowanym chrześcijanom na całym świecie. I moim zadaniem jest szerzenie informacji o tym, jak prześladowania na świecie dzisiaj wyglądają. W związku z czym ja prowadzę takie prelekcje we wspólnotach, w parafiach, no wszędzie tam, gdzie ludzie chcieliby takich informacji zaczerpnąć. I zawsze spotykam się z ogromnym zdziwieniem, kiedy na początku prelekcji zadaję pytanie: drodzy Państwo, jak uważacie, ilu dzisiaj chrześcijan na świecie jest prześladowanych? No i tam padają różne liczby. 5 milionów, ktoś tam strzeli, to już jest bardzo duża liczba. Rzadko zdarza się, żeby ktoś powiedział, że jest ich na przykład 10 milionów. A kiedy zdamy sobie sprawę, że ta liczba jest naprawdę przerażająca, to jest ponad 360 milionów chrześcijan, którzy dzisiaj w XXI wieku z powodu wiary w Jezusa Chrystusa cierpią prześladowania, no to to naprawdę robi wrażenie. I o jakiego rodzaju prześladowaniach tu mówimy, bo męczeństwo no to już jest oddanie życia za wiarę. I oczywiście w tej grupie, o której mówię teraz, znajdują się również ci, którzy tracą życie. Ale same prześladowania mogą mieć bardzo różny charakter w bardzo różnych miejscach. Mogą one dotyczyć na przykład wykluczenia z rodziny, wykluczenia z wioski, z jakiejś grupy społecznej. Może to być na przykład brak możliwości edukacji, może to być brak dostępu do obrony prawnej, brak dostępu do opieki medycznej. Czasami jest to zwalnianie z pracy, czyli pozbawianie tak naprawdę środków do życia ludzi, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa. Gwałty, uprowadzenia, porwania, uwięzienia. No, spektrum możliwości jest bardzo dużo. Tutaj prześladowcy naprawdę mają ogromną wyobraźnię. No i tych ludzi cierpiących, jak widzimy, jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo.
To się dzieje przez cały rok, ale my rozmawiamy teraz na ten temat, dlatego że są publikowane raporty uwzględniające liczby konkretne, przedstawiające dane dotyczące właśnie prześladowań chrześcijan.
Tak, to ja może powiem króciutko, jak ten indeks prześladowań powstawał. Organizacja Open Doors, która ma już wieloletnią tradycję na świecie, 30 lat temu, kiedy zastanawiała się, gdzie powinna lokować swoje środki, gdzie jest najbardziej potrzebna pomoc na ten moment, postanowiła zrobić takie badanie. I to badanie zostało przeprowadzone właśnie we wszystkich krajach, w których Open Doors ma swoje placówki, swoje biura i gdzie pomaga na miejscu chrześcijanom prześladowanym. I tak właśnie, taki był pomysł. I w pewnym momencie z tej prostej ankiety, z tego badania powstał taki duży dokument, który nazywamy dzisiaj właśnie Światowym Indeksem Prześladowań, który pokazuje nam, gdzie dzisiaj, w jakich krajach, w jakich regionach świata sytuacja chrześcijan jest najtrudniejsza. Badamy to konkretną skalą, która pokazuje, jakie prześladowania dotykają chrześcijan. W kościele, w rodzinie, w grupie społecznej, gdzie jest największa przemoc fizyczna, gdzie jest najwięcej zabójstw na tle religijnym. I sumując to, punktując, robimy taką listę. Na podstawie tej listy wiemy, gdzie te prześladowania są dzisiaj największe. Bierzemy pod uwagę 50 krajów i dzisiaj mówimy, że w tych 50 krajach sytuacja chrześcijan i prześladowania są na ekstremalnie wysokim poziomie i na bardzo wysokim poziomie.
I gdzie to jest?
To może powiem tak. Pierwsza dziesiątka w tym roku to jest Korea Północna, Somalia, Jemen, Erytrea, Libia, Nigeria, Pakistan, Iran, Afganistan i Sudan. I muszę powiedzieć, że te kraje, one się pojawiały też w poprzednich latach. To nie jest jakaś nowość. Korea Północna, która od wielu lat znajdowała się na pierwszym miejscu, czasami tam ustępowała miejsca, ostatnio ustąpiła miejsca Afganistanowi. Więc to nie jest jakoś dla nas zaskakujące, bo te kraje rzeczywiście się pojawiają przeważnie co roku te same, tylko z różnym nasileniem. No i z tego, co widzimy, najtrudniejsza sytuacja jest właśnie w tych krajach, gdzie mamy do czynienia albo z jakimiś silnymi reżimami, takimi właśnie jak w Korei Północnej, czy w Chinach, w Laosie, na Kubie, gdzie mówimy o komunizmie, albo są to kraje z takim bardzo silnym, ekstremalnym islamem, gdzie po prostu chrześcijanie rzeczywiście no, za wiarę tracą życie, tam jest sytuacja najtrudniejsza. I to jest oczywiście Bliski Wschód, to jest ogromna część Afryki, szczególnie Afryka subsaharyjska ma tutaj no, bardzo trudną sytuację. No i oczywiście kraje azjatyckie, też kraje byłego Związku Radzieckiego. To jest 50 krajów, także myślę, że to też pokazuje skalę problemu, że to nie jest jakiś kawałeczek świata, to jest ogrom ludzi, to spróbujmy sobie wyobrazić taki pogrzeb. Prawie 6 tysięcy osób. To są ludzie, którzy nic złego nie zrobili i tylko dlatego, że przyznają się do wiary w Jezusa Chrystusa stracili życie.
Co my możemy zrobić na rzecz tych chrześcijan, którzy są jednak setki, tysiące kilometrów od nas i często nawet o nich nie wiemy?
Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby pamiętać, że oni w ogóle są. Czyli to, co my robimy, to jest szerzenie świadomości o tym problemie. Myślę, że to jest najważniejsze, bo w natłoku różnych trudnych informacji ta informacja o prześladowaniu chrześcijan, ona troszkę spada na drugi plan. Akurat z kolegami z pracy rozmawialiśmy o tym, że no, była pandemia, więc był ważniejszy temat, teraz jest wojna na Ukrainie, jest ważniejszy temat. Zawsze znajdzie się jakiś ważniejszy temat. A ta sytuacja prześladowania to nie jest jakiś moment, to nie jest jakieś wydarzenie, które się zadziało i skończyło, tylko to jest coś, co trwa. To jest trwały trend i on niestety raczej nabiera rozpędu. Więc widzimy, że rzeczywiście te prześladowania, one są coraz silniejsze, jest ich coraz więcej, więc to się nie będzie zmniejszało. Co my możemy zrobić? Po pierwsze, szukajmy informacji, żeby zdawać sobie sprawę, jak sytuacja chrześcijan wygląda, bo myślę, że szczególnie w takich krajach jak Polska, gdzie mamy naprawdę doskonałe warunki do wyznawania wiary, nam nic nie grozi za to, że my z różańcem wyjdziemy na ulicę. Możemy się spotkać ewentualnie z uśmiechem na twarzy albo z jakimś przykrym tekstem, ale to nie jest żadne prześladowanie. W takich krajach bezpiecznych jak Polska, to co my możemy zrobić dla chrześcijan, to my się przede wszystkim możemy za nich modlić. Dlatego, że też kiedy my pytamy naszych podopiecznych, tych ludzi, z którymi, dla których pracujemy, czego oni od nas najbardziej potrzebują, to tam nigdy w pierwszej kolejności nie pojawiają się ani pieniądze, ani jakieś potrzeby materialne. Oni zawsze mówią, módlcie się za nas, bo my często stajemy w takiej sytuacji, kiedy musimy wybierać, czy mamy się wyprzeć Chrystusa, i na przykład dostać pracę dobrą, albo zostać zaakceptowanym przez rodzinę, czy jednak zostać przy Chrystusie i na przykład pójść do więzienia, albo wręcz stracić życie. No i co jeden chrześcijanin może drugiemu dać najcenniejszego? No nie pieniądze, tylko modlitwę. Właśnie po to, żeby wzmocnić tych ludzi duchowo. Także do tego zachęcam. Zachęcam także do tego, żeby korzystać z materiałów, które są dostępne w internecie, czy to właśnie z materiałów Open Doors, czy Pomoc Kościołowi w Potrzebie, też doskonałe materiały ma na swojej stronie, na przykład na lekcje katechezy. Jeżeli któryś z katechetów chciałby poprowadzić taki temat, można zaprosić prelegenta, takiego jak ja, do swojej parafii, czy na katechezę, czy gdzieś na wspólnotę. Bardzo chętnie przyjeżdżamy, to jest zupełnie bezpłatne, więc po prostu przyjeżdżamy, opowiadamy, rozdajemy też materiały, mamy książki na ten temat, mamy magazyny, po to właśnie, żeby szerzyć tą informację i też wierzymy, że kiedy my zdajemy sobie sprawę ze skali problemu, to automatycznie za tym idzie modlitwa. Ja pamiętam takie moje doświadczenia osobiste, kiedy pierwszy raz zupełnie przez przypadek trafił do mnie w internecie film, gdzie chrześcijanie byli zabijani. I ja pamiętam, że mną to tak wstrząsnęło, że ja odruchowo wzięłam różaniec i zaczęłam się modlić. To był po prostu odruch. Myślę, że gdy będziemy mieli tą wiedzę, to automatycznie ta modlitwa, czyli to wsparcie duchowe dla prześladowanego Kościoła po prostu wypłynie z naszego serca i tego najbardziej potrzebują chrześcijanie. Można oczywiście też wspierać materialnie, jeżeli ktoś chciałby, miałby taką potrzebę, to też można, czy to na stronie Open Doors, czy na stronie Pomoc Kościołowi Potrzebie, czy różnych innych organizacji, bo przecież organizacji pomagającym prześladowanemu Kościołowi jest dużo więcej, więc zachęcam do tego, żeby też wspierać w ten sposób.
Dużo mam Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszą mam, uwielbiam Boże Cię. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną, wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. Duszą ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszą ma, uwielbiam Boże Cię. Bogaty
nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. W wieczności z Tobą piękna zabrzmi.
Liturgia jest szczególnym miejscem, w którym możemy doświadczyć żywej obecności Boga. Warto poznawać i zgłębiać jej przesłanie. Zapraszam do wysłuchania czwartej części felietonu o liturgii, który przygotował ksiądz Karol Dzierżek, wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach.
Osłonić się pragnieniem Pana. Część czwarta. Papież Franciszek przypomina, że liturgia bierze nas razem za rękę jako zgromadzenie, aby wprowadzić nas w tajemnicę. Czyni to poprzez język ciała, zawarty w konkretnej przestrzeni, rzeczach i czasie. Dziś ostatni z wymienionych przez Ojca Świętego aspektów. W jednej z prefacji mszalnych znajdujemy wezwanie do Pana Boga. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu, ku doskonałej radości swojego Królestwa. Możemy powiedzieć, że Pan Bóg prowadzi nas po drogach czasu do wieczności z Nim, a czas został dany nam po to, abyśmy żyjąc na ziemi doszli do tej wieczności. Rok liturgiczny, zawierający w sobie kolejne okresy, święta i uroczystości, jest tak zaplanowany, aby poprzez treści kolejnych jego etapów pomagać wiernym w przeżywaniu wiary. Warto wsłuchiwać się w teksty euchologijne, czyli zmienne części mszy świętej, kolektę, modlitwę nad darami oraz modlitwę po komunii. Zawierają one przesłanie, program na dany czas. Rok kościelny rozpoczyna się od Adwentu. Pierwsza jego część przygotowuje nas na paruzję, czyli przyjście Pana Jezusa na końcu świata. W kolekcie pierwszej niedzieli Adwentu słyszymy: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo Niebieskie. Znajdujemy w tej modlitwie konkretne zadanie na naszą codzienność. Jesteśmy wezwani do pełnienia dobrych uczynków i przygotowania się w ten sposób na spotkanie z Chrystusem w dniu sądu. Druga część Adwentu stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlitwa z 24 grudnia mówi: Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj, aby radość z Twojego przyjścia podniosła na duchu ufających Twojej dobroci. Po raz kolejny mamy tu konkretne zadanie, z którym możemy wyjść ze świątyni. W strapieniach i smutkach codzienności powinniśmy przywoływać radości Bożego Narodzenia i w ten sposób starać się iść naprzód z ufnością. Podobne przykłady znajdziemy w wielu modlitwach mszalnych. Spójrzmy na jedną z kolekt Wielkiego Postu. Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Jak widzimy, nie jest to tylko modlitwa do odmówienia przez księdza w kościele. Daje nam ona konkretne zadanie, i zaprasza do weryfikacji naszej życiowej postawy, aby podejmowane wyrzeczenia, posty i postanowienia nie były przez nas podejmowane w oderwaniu od życia. Modlitwa Kościoła wzywa, by podejmowane umartwienia zewnętrzne wpływały na naszą wewnętrzną przemianę. Zachęcam, abyśmy uczestnicząc w liturgii wsłuchiwali się w teksty mszalne, ponieważ modlitwy dane przez Kościół na konkretny czas, na konkretny obchód liturgiczny wzywają do podejmowania konkretnych decyzji w naszym życiu. Na zakończenie tego krótkiego cyklu poświęconego liturgii warto przytoczyć jeszcze jedną myśl papieża Franciszka. Celebracja, która nie ewangelizuje, nie jest autentyczna. Podobnie jak nie jest autentyczne głoszenie, które nie prowadzi do spotkania ze zmartwychwstałym w celebracji. Jedno i drugie zatem, bez świadectwa miłości, jest jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Są to słowa bardzo ważne, zachęcające sprawujących liturgię do godnego jej celebrowania, ale także zachęcające wszystkich wiernych do świadomego ich przeżywania. Liturgia przeżywana jest w jedności duchowo-cielesnej, w jedności tego, co zewnętrzne i wewnętrzne. Przestrzeń liturgiczna wraz ze wszystkim używanym przy sprawowaniu misteriów naszej wiary, czy wreszcie konkretny czas, rok liturgiczny. Z tych elementów możemy czerpać przesłanie do naszej codzienności. Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła i życia chrześcijańskiego. Gorąco zachęcam zatem, abyśmy wzięli do serca, przewodnie w naszych rozważaniach słowa papieża. Otrzymaliśmy Paschę. Pozwólmy się osłonić ciągłym pragnieniem Pana, by ją z nami spożywać pod okiem Maryi, Matki Kościoła.
Ewangelia i życie.
W odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pragniemy włączyć się w duchową i materialną pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. W związku z tym w niedzielę w naszych kościołach są zorganizowane zbiórki. Możemy włączyć się w tą pomoc także poprzez przelanie dobrowolnej ofiary na konto Caritas Archidiecezji Białostockiej. Ważne, aby w tytule przelewu była informacja pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji. Krucjata Wyzwolenia Człowieka organizuje w Archidiecezji Białostockiej lokalne konferencje pod tytułem Ku trzeźwości narodu. Pierwsze z tych spotkań odbędzie się w Auli Magna Pałacu Branickich w sobotę 18 lutego, zaś drugie w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ulicy Kościelnej w Białymstoku w czwartek 23 lutego. Tematyka wykładów dotyczy Narodowego Programu Trzeźwości, m.in. roli rodziny, samorządu i państwa w kształtowaniu trzeźwego społeczeństwa.
Ewangelia i życie.
Bardzo lubię kolekcjonować grafiki z ciekawymi tekstami dotyczącymi życia duchowego. Ostatnio, przeglądając internet, natknąłem się na inspirującą myśl. Nie mów, że masz wielki problem, raczej powiedz temu problemowi, że masz wielkiego Boga. Życzę Państwu dobrego tygodnia i wiary w to, że z Bogiem naprawdę możemy więcej. Kłania się Państwu ksiądz Kamil Dąbrowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.